I tak otworzyłem Słowo o Boże i Bóg zmienił w ogóle całkiem to, o czym chciałem się dzielić. Otworzyłem na Księdze Psalmów. Otwórzmy sobie Psalm 138. I wierzę, że to Bóg kieruje tak naszymi myślami, naszymi sercami i On chce dokonać swojego dzieła. To nie my się przygotowujemy, a Bóg nas przygotowuje do tego. Psalm 138. Wysławiam Ciebie, Panie, z całego serca mego. Śpiewam Ci wobec bogów. Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu i wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją, bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. W dniu niedoli, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Dodałeś mocy duszy mojej. Wysławiać Cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi. Gdy usłyszą słowa ust Twoich, będą opiewali drogi Pańskie, gdyż wielka jest chwała Pana. Zaiste wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowujesz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, a prawica Twoja wybawi mnie. Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska Twoja trwa na wieki. Nie zaniechaj dzieła rąk Twoich. Chwała niech będzie Bogu za ten psalm, za te słowa. Myślę, że Bóg widzi doświadczenia, które na nas przychodzą i widzi, do czego musimy stawić czoła. I daje swoje słowo. Tak ten werset trzeci. W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Dodałeś mocy duszy mojej. W dniu, kiedy wzywamy Pana, w dniu, kiedy przychodzi na nas niedola, Bóg nie stoi tyłem, plecami do nas odwrócony, ale naprawdę Jego ucho jest nastawione. On czeka na tą relację, kiedy chce, abyśmy my na Niego patrzyli i On będzie patrzał na nas. Chce, abyśmy do Niego mówili i On będzie o nas mówił przez słowo swoje. I kiedy przyjdzie ten czas niedoli, abyśmy wzywali Pana, a On wysłuchuje. Chwała Bogu. Jest wiele miejsc w Piśmie Świętym, a szczególnie właśnie w psalmach, kiedy Bóg wysłuchuje. Tak ostatnio zapamiętałem, brat Sławek dzielił się i telefon zaufania, tak się to nazywa chyba. Psalm 6, strona 600, numer taki do zapamiętania 620 50 15. I zapamiętałem go i patrzę ostatnio i słowa bardzo... Otwórzmy sobie strona 620, to jest psalm 50. I werset 15. To same słowa. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. I wiele takich słów jest, wiele takich miejsc jest w Piśmie Świętym napisanych, bo naprawdę Bóg wysłuchuje naszych modlitw. I werset 6 z Psalmu 138, znowu wróćmy. Zaiste wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego. Wzniosły jest Pan, bo wielka jest Jego chwała, wielka jest Jego mądrość, wielka jest Jego moc. Ale jednak Bóg z nieba spogląda na utrapionego, uniżonego, tego, który szuka Pana i mówi, że sam może już nic nie może, ale wie, że Bóg może. To jest serce uniżone. Serce, które wierzy, że Bóg jest mocny. A dumnego z daleka poznaje. Bądźmy przed Panem uniżeni i wzywajmy Jego mocy. Amen.
Kiedy uczniowie byli bardzo zatroskani, byli bardzo zasmuceni, kiedy potrzeba było im pocieszenia, Pan Jezus do nich przyszedł i powiedział: pokój wam. (Śmiech) kiedy trzeba było ich zganić, też im to mówił. Zawsze im mówił to, co było im najbardziej na daną chwilę potrzebne. Pan Jezus jest naszym przyjacielem. My o tym wiemy, o tym przypominamy, tym się też chlubimy. Dzisiaj nie ma przyjaciół prawdziwych, bo mówi się, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Ale, no ale są wyjątki, są. Jeszcze jest przyjaźń. I przyjaciel jest potrzebny po to, aby przyjść i pocieszyć. Przyjaciel nie jest po to, aby przyjść i pognębić ciebie, prawda? Od przyjaciela potrzebujemy pocieszenia, nadziei. I Pan Jezus Chrystus jest naszym przyjacielem i właśnie wtedy, kiedy my najbardziej czegoś potrzebujemy, to Pan Jezus przychodzi jako przyjaciel i w najtrudniejszym momencie mówi pokój tobie, przynoszę ci mój pokój. Jeżeli go nie masz, to ja chcę ci go dać. Pan Jezus nigdy nie puszczał, powiem, słów, tak jak ludzie często puszczają słowa, tylko słowa i nic więcej. Pan Jezus, kiedy mówił, to za tym szło to, co mówił. Jeżeli przychodzili do Niego biedni, chorzy, i Pan Jezus wiedział doskonale, czego oni oczekują, prawda? Co jest ich największym pragnieniem, prawda? Wiedział o tym. Jeżeli by do nas przyszedł biedny i byśmy wiedzieli, czego chcesz, to jest oczywistą rzeczą, żebyśmy wiedzieli, on powie do nas, chcę pieniędzy, prawda? Czy coś innego by powiedział? Oczywistą rzeczą jest, powiedział, chcę pieniędzy. No dlatego gdybyśmy tego nie mieli, to byśmy nie zadali mu takiego pytania, czego ty chcesz, prawda? I kiedy do Jezusa przychodzili ludzie i Pan Jezus wiedział doskonale, czego oni oczekują. Ale jakie zadawał pytanie? Jakie pytanie zadawał? Co chcesz, abym ci uczynił? Wiedział doskonale, jaka będzie odpowiedź. Prowokował niejako, prawda? Ułatwiał człowiekowi, każdemu. Nawet tym, którzy nie byli jeszcze jego dziećmi. Nawet tym, którzy nie byli Żydami. Ale pytał się, co chcesz, abym ci uczynił? I różne były prośby, ale zawsze był ten sam efekt. Pan Jezus zawsze odpowiadał, Pan Jezus zawsze czynił tak, jak dana osoba chciała. Chcę, abym przejrzał. I Pan Jezus mówi, przejrzyj, ja tak to upraszczam, prawda? Dlatego tak, kiedy Adaś miesiąc temu może zaczął pokój wam po raz pierwszy, tak jakoś tak do mnie zdarło, bo wiem, że my nie możemy, trudno nam jest wtedy odpowiedzieć, prawda? Ale to nie, mówiąc my, pokój wam, to nie ja. Za tym, to są słowa Jezusa Chrystusa. Za tym stoi cały autorytet, powiem, nieba. Cały autorytet Boży. Jeżeli Bóg, a Bóg zawsze, Bóg nie przychodzi do człowieka z niepokojem. Bóg zawsze przychodzi do człowieka z pokojem. I w takich momentach, kiedy my tego nie mamy, albo powiem, my najbardziej tego potrzebujemy, to Jezus przychodzi i mówi, pokój tobie. To mój pokój chcę ci przynieść. Chciałem się dzisiaj podzielić takim jednym wersetem. Objawienie świętego Jana. Jest to przedostatnia strona Biblii. 21 rozdział Objawienia świętego Jana. I 6 werset. I rzekł do mnie, stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Takie wspaniałe słowa. Możemy czytać. Jam jest alfa i omega, jam jest początek i koniec. W tym zawiera się praktycznie wszystko, prawda? Jam jest alfa i omega. Ja jestem początek i ja jestem koniec. Innymi słowy, nie ma początku i nie ma końca, bo we mnie nie ma żadnego ograniczenia. Nasze umysły są jeszcze ograniczone. Ale Bóg nie jest niczym ograniczony. Ani czasem, ani możliwościami, ani czymkolwiek innym. Nie ma ograniczeń u Boga. Ja jestem alfa i omega. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Kto pragnie, niech przyjdzie. Tak Pan Jezus często wołał do ludzi, takie słowa, kto pragnie, niech przyjdzie i pije. I my zawsze to odnosimy do tego, że i byli pragnący, a ci, którzy nie przychodzili do Jezusa, czyż oni nie mieli pragnień? Takie pytanie wam chcę zadać. Jak myślicie, czy tylko ci, którzy przychodzili do Jezusa, mieli pragnienie, a ci, co do Jezusa nie przychodzili, nie mieli pragnienia? Dziecko, kiedy się tylko rodzi, małe dziecko, niemowlak, już ma pewne pragnienia, prawda? Ma pragnienie ssania piersi matki, a też pragnienie być blisko matki, czuć ciepło matki. Jest to pragnienie, prawda? Już od początku mały niemowlaczek już ma swoje pragnienia. Kiedy jest większy, ma następne pragnienia. Jako dziecko, my wiemy, mieliśmy swoje dzieci i wiemy, że dzieci z każdym rokiem, z każdym miesiącem mieli coraz to nowsze pragnienia. Człowiek zawsze ma pragnienia. Czy młodzież, czy młody człowiek już dorastający też ma swoje pragnienia, te marzenia. To są pragnienia. Każdy człowiek ma swoje pragnienia. I gdybyśmy kogokolwiek się zapytali, a nawet nas, gdybyśmy byli na tyle szczerzy, chociaż nie wiem, czy do końca byłoby słuszne, żebyśmy powiedzieli o swoich marzeniach. I tu byłby pewien, czy powinniśmy mieć marzenia. Ale jakie mamy pragnienia, no różne byłyby, prawda? Gdybyśmy się tam zapytali, jakie są pragnienia ludzi, a może nawet i słyszymy i czytamy, jakie mają pragnienia, no nieraz jesteśmy zażenowani tymi pragnieniami ludzi. Ale każdy ma jakieś pragnienia. Powiem, człowiek jest jak gąbka nienamoczona, taka sucha, która ciągle czegoś chce. I to jest nasza natura. Naszą naturą jest, że my czegoś chcemy. My, człowiek ma pragnienia. Człowiek jest zawsze spragniony. Tylko pytanie, czego się napije, czym się nasyci. Pragnienie, kiedy mówimy o pragnieniu, najczęściej nam się kojarzy to, czy odnosimy to, no bo to jest takie bardzo, najbardziej takie adekwatne, to odnosimy do pragnienia picia, do pragnienia napicia się jakiegoś napoju. I to się odnosi do tego, że do ludzi, którzy na przykład znaleźli się na pustyni, czy gdziekolwiek indziej, i oni, i ich tą jedyną rzeczą jest pragnienie wody. A nawet kiedy nie ma tej wody, to mają, to jest tak Fata Morgana, że widzi źródło, że widzi oazę i tak dalej, i tak dalej. To umysł, już ta psychika, jest to pragnienie i jego myśli są tylko i wyłącznie przy tym, aby się napić. Nie wiem, byśmy podawali mu najlepsze dania, jakie byśmy my, gdybyśmy mieli pragnienie i nie wiem, cokolwiek by nam podawali, to co lubimy najbardziej, no nie będę wymieniał, bo ale wiemy, jakie mamy. To prawdopodobnie byśmy odsuwali, bo jedyną rzeczą, którą byśmy chcieli uczynić, to aby nam podano, abyśmy mieli, to byłaby woda. Ja miałem kilka razy, a raz, tak, ja wam odpowiadałem, nie będę tego cofał, jakie miałem pragnienie picia. I bym wszystko chyba wtedy wypił. No, kilka razy. Kiedyś też jeszcze w szkole, kiedy byśmy, pojechaliśmy z klasą, kolega poszedł i wiedział, że źródełko znalazł i my tam wszyscy pobiegliśmy. Nasz profesor o tym nie wiedział, a to była normalna kałuża w lesie. Ale mieliśmy takie pragnienie picia, że nawet topiliśmy. Dzisiaj bym tego nie zrobił. No, kiedyś może były nawet i czystsze kałuże. Dzisiaj trudno się napić z rzeki czegokolwiek. Ale to jest pragnienie. Też taki mam taki obraz pewien. Mamy nawet go na zdjęciu. Był to chyba czerwiec i byliśmy u cioci w Bolonii i zrobiłem Lili zdjęcie. Lila jeszcze z malutką dziewczynką na klatce schodowej. Lila spocona, nieduża, prawie butelka od niej większa i z butelką, taką wielką butelką wody pod ręką. Nie było nic bardziej, powiem, kosztowniejszego wtedy, jak woda. Było chyba 35 stopni w cieniu. I my tylko myśleliśmy o tym, aby lodówka nie była zapełniona salami czy czymkolwiek innym, ale żeby tam stała woda i żeby ona była chłodna, żebyśmy mogli się napić. Woda, jeszcze raz woda. Bo człowiek tego pragnął, tego potrzebował. Człowiek zawsze czegoś pragnie. Ja to odniosłem też do wody, ale pragnieniem człowieka jest, aby zaspokoić swoje pragnienia. I teraz czym zaspokajamy swoje pragnienia? I można też zaspokoić swoje pragnienia, nie wiem, zdarzało się, że w czasie wojny, może nawet o tym czytaliśmy, czy widzieliśmy, czy słyszeliśmy, że kiedy front odchodził, kiedy się to wszystko przesuwało, kiedy ci pokonani w jakiś sposób odchodzili, zatruwali też, co zatruwali? Wodę. Że przyjdzie wróg, to żeby się napił i się otruł. I bardzo często było tak, że pomimo tego, że nas nawet wiedzieli, to pili tą wodę, bo byli tak spragnieni. No i to przynosiło niestety śmierć. Każdy z nas ma pragnienie i jest spragniony. Ale pytanie, czym gasisz to pragnienie? Czym gasimy to pragnienie? I czym ugasimy to pragnienie, to się później okazuje. I dzisiaj młody człowiek gasi swoje, powiem, pragnienia, ma swoje pragnienia. I te pragnienia gasi różnymi rzeczami. I takimi najbardziej, takimi znamiennymi to narkotyki, alkohol, seks niestety. Nie wiem, chuligaństwa, inne rzeczy. Możemy tego wymieniać i to jest długa lista. I człowiek zaspokaja. I owoce niestety później zbiera. Zatruwa swój organizm. Nikotyna. Jeżeli palisz miesiąc, nie wiem, rok czy dwa nawet, żeby oczyścić później swój organizm, chyba wam mówiłem, kiedyś czytałem o tym, jaki czas jest potrzebny, żeby oczyścić do końca swój organizm z nikotyny. Ile lat? 15 lat. No nie zawsze. 15 lat potrzeba na to, aby nasz organizm został dokładnie już wyczyszczone, że nie ma śladu po nikotynie. Narkotyki, prawdopodobnie spożycie narkotyków raz i dwa, czy trzy już spowoduje takie szkody, że już nigdy nie będziesz zupełnie zdrowy. A Pan Jezus powiedział, Bóg powiedział, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Pan Jezus mówi, a ja wam daję wodę, której, tej wody, nawet czystej, kiedy ty się napijesz, za godzinę znowu już pragną, aby się jej napić. Ale ja mam taką wodę, którą jak wam dam, nigdy pragnąć już nie będziecie, czegokolwiek innego. Już nie zapragniesz narkotyków, zdrady małżeńskiej, wszeteczeństwa, kłamstwa, bluźnierstwa. To już od ciebie odejdzie. Dam ci darmo wody, która jest czysta, która jest krystaliczna i która zmieni twoje życie właśnie w taki czysty kryształ. A człowiek mimo wszystko zaspokaja swoje pragnienie zatrutą wodą, śmiertelną wodą, trucizną. Zaspokaja pragnienie i swoje też i te ciało cielesne, nie tylko duszę, ale powiem tak, nie tylko ciało to fizyczne, ale też i duszę zatruwa takim jadem, który jest praktycznie już nieleczalny. Ale ja jestem alfa i omega. Drodzy, i w tym powiem, jednym tylko wierszu kryje się wszystko. Ja jestem alfa i omega. Nie ma ograniczenia. Ja o wszystkim wiem. Wszystko mogę. We mnie jest wszystko. Cokolwiek chcesz, żebym ci uczynił, pytaj, proś. I to mówił Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, do ludzi, którzy naprawdę potrzebowali, którzy tylko i wyłącznie potrzebowali właśnie tych rzeczy, których nikt inny nie mógł im dać. I Pan Jezus prowokował, mówi, i czego chcesz, i co chcesz, żebym ci uczynił. Pan Jezus jest dzisiaj taki sam i takie same słowa do nas, drodzy, kieruje. I mówi, ufaj i wierz, co chcesz, abym ci uczynił. Ja jestem początkiem, ja jestem końcem. Ja jestem nieograniczony w swojej mocy, w swojej łasce, w swojej miłości, w swoim miłosierdziu, w swoim pokoju. Chcesz, przyjdź i pij. Ja mam wodę żywota. Darmo ze źródła możesz pić. Ze źródła, które daje pokój, które daje życie wieczne. Ale to pewne rzeczy też, powiem, nie przychodzą tak od sobie. Kiedy chcesz przyjść i pić z tego źródła, Pan Jezus mówi, ale już więcej nigdy nie pij z innego źródła. Jeżeli przychodzisz do mojego źródła, to tylko i wyłącznie bądź przy moim źródle. Nie odchodź. Nigdy nie odchodź od mojego źródła. Nie idź na bok i nie zatruwaj swojego organizmu. Bo człowiek często chce przyjść, skosztować, bo ma potrzebę i dzisiaj, Panie Jezu, tak, dzisiaj chcę napić się Twojej wody. Może raz, może dwa, może trzy razy w roku chciałbym się napić, bo jest mi ona potrzebna. Ale ileś tam dni w roku to piję, idę i tą mętną, zatrutą zaspokajam. Ale Pan Jezus mówi, ja jestem tym źródełkiem, tym jedynym źródłem, które zaspokaja wszelką potrzebę, to chyba jest w Koryntian. Wszelką potrzebę jest w stanie każdego z nas zaspokoić. Mamy wspaniałego Boga, mamy wspaniałego przyjaciela. Przyjaciela, który o wszystkim wie i który chce być naszym przyjacielem, powiem, na dobre i na złe, i jest przyjacielem na dobre i na złe. I nie tylko tym, który doradza, ale tym, który wyprowadza, tym, który wyciąga z każdej biedy, jaka by nas, z każdego doświadczenia, jaka by nas nie spotkała. Ale potrzebna jest nam też wiara, że mamy takiego Ojca, że Pan Jezus jest alfą i omegą, że Pan Jezus ma to źródło. Kiedy przyjdziemy i będziemy pili, nigdy pragnąć nie będziemy. To też musi być naszym pragnieniem. Nie możemy być małowierni, bo małowierność, bo ja nie mam wiary albo boję się nawet mieć wiarę. Pan Jezus taką postawę ganił, prawda? Kiedy uczniowie byli stworzeni, Pan Jezus mówi, o małowierni. Wy mieliście wierzyć i wy macie wierzyć. Tego od nich oczekiwał. Po to z wami chodziłem, po to wy uczyliście się, żebyście dzisiaj mieli wiarę. Czy mam dzisiaj wiarę? Czy jestem też przy źródle tej wody żywej? Jeżeli jestem przy tym źródle wody żywej, jeżeli jestem przy Bożym Słowie, będę miał wiarę, chociaż ona będzie malutka, jak ziarno gorczycy, ale mam wiarę, bo mój Bóg jest alfą i omegą, bo mój Bóg nie jest ograniczony. I o cokolwiek go będę prosił, Bóg mi to da, bo to jest mój przyjaciel, bo to jest ten, który przelał za mnie swoją krew, aby dać mi życie wieczne, a tu na ziemi, aby dać mi pokój, aby dać mi poczucie bezpieczeństwa. Czy wierzysz? czy masz taką wiarę, taką malutką wiarę? Ona wystarczy. Bądźmy przy tym źródle, tym czystym źródle. Mamy pragnienia, ale nasze pragnienia zaspokajajmy tym, co duchowe, tym, co pochodzi ze Słowa Bożego, to, co pochodzi z obietnic Bożych, z praw Bożych, z Bożych przykazań. Tym się karmmy, tym żyjmy. A będziemy mieli tą minimalną wiarę, że On jest początkiem i końcem. A więc jest nieograniczony. Nasz Bóg jest nieograniczony. Amen.
Panu, naszemu Panu, bracia i siostry, ja jestem wdzięczny Bogu, że dzisiaj nasze serca śpiewają hymn chwały, wdzięczności i uwielbienia naszemu Bogu, bo On jest tego godzien, aby Go uwielbiać, aby wywyższać Jego święte imię. Jestem wdzięczny za to słowo, które Pan już posłał do naszych serc, słowo pocieszenia, słowo zachęty. To pocieszenie jest bardzo potrzebne w pewnych sytuacjach, kiedy na przykład wiele lat temu powstawały jakieś takie, można powiedzieć, wielkie dzieła literackie. Autorzy pisali coś takiego i to też one powstawały w takim czasie, kiedy narodowi potrzebne było wsparcie, potrzeba było takich dodatkowych sił jakichś w czasach trudnych, w czasach takich bardzo dramatycznych. No te dzieła przetrwały i nawet później jeszcze, w późniejszym okresie też ludzie czytali i po prostu stamtąd też ciągnęli jakieś takie siły, ale to jest niczym w porównaniu z tym, co my możemy ciągnąć z Bożego Słowa. Jakie siły, jaką zachętę, jaką pociechę. Bóg pociesza przede wszystkim przez swoje słowo, ale też przez braci, przez siostry. Pociesza przez jakieś objawienia, przez sny, przez widzenia. Kiedyś dzieliłem się taką sytuacją, takim snem, widzeniem, jakie miało miejsce w moim życiu. Pewnie pamiętacie, ale tylko tak szybciutko przypomnę może. Czekał mnie taki bardzo trudny dzień, kolejny dzień. Nie wiedziałem, jak go przeżyję. Byłoby bardzo źle z tym wszystkim. I wołałem do Pana, też prosiłem Go, aby posłał jakieś pocieszenie. I wtedy w tej nocy poprzedzającej ten dzień miałem taki sen. Śniło mi się wtedy, że Bóg nie posłał nawet jednego anioła, nie posłał dwóch, tylko posłał cały autobus aniołów. Oni przyjechali do mnie i powiedzieli, że przyjechali do mnie, aby mnie pocieszyć. Byli nieznani mi ludzie zupełnie, wszyscy jednakowo ubrani i ja w tym kolejnym dniu jakoś tak łatwo mi było to wszystko przetrwać, przezwyciężyć. Bóg mnie wtedy posilił. Wczoraj też Mariola opowiadała mi pewien sen. Dziwię się, że tak późno. Miała go już wiele lat temu, może z 10. Ja nie będę tego snu opowiadał. Myślę, że ona sama to zrobi. Jeśli nie dzisiaj, to może kiedyś. Ale kiedy opowiadała to naprawdę widziałem na jej twarzy radość, w sercu pokój taki. Bóg również poprzez takie widzenia, takie sny może bardzo, bardzo pocieszyć. I my też znajdujemy to pocieszenie przede wszystkim w Jego Słowie. W Księdze Psalmów jest bardzo dużo takiego pocieszenia, ale też w Księdze Izajasza, Księga Izajasza, to ona się tak przeplata troszeczkę, napomnienie i pocieszenie. Może z dwóch miejsc, na początek 51 rozdział. Nie będę czytał dużo, kilka wersetów. 51 rozdział i może początek 12 wersetu. Pierwszą część tego wersetu 12. Ja jestem tym, który was pociesza. Bóg mówi, ja jestem tym, który was pociesza. Człowiek ciągle chce do czegoś dążyć, do czegoś śpieszyć. Nie poprzestaje często na tym, co ma. Szuka czegoś lepszego, chce czegoś lepszego, chce więcej. A szczególnie tego lepszego szuka wtedy, kiedy wokół niego dzieje się coś złego, jakieś takie smutne, dramatyczne chwile, kiedy na twarzy jest smutek. Ten smutek może widać, ale też Boże Słowo nam mówi, że kiedy smutek jest na twarzy, to serce staje się lepsze. Wtedy serce jest lepsze. Wielu ludzi na twarzy ma uśmiech, taką pozorną radość jakby, ale w sercu wielkie obawy, wielki niepokój. To się właśnie tak przekłada, kiedy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. Pan pracuje wtedy nad sercem i człowiek, kiedy przeżywa jakiś kryzys, jakieś trudne chwile, to potrzebuje też i takiego wsparcia. Często można usłyszeć takie słowa pociechy, tutaj już było mówione o tym, takie zwykłe, ludzkie, z człowieka, taka, można powiedzieć, tania pociecha. Mówią, no nic się nie martw, wszystko będzie dobrze i tak dalej. To taka pociecha, to ona nic nie kosztuje. Są też inne słowa, które Bóg wypowiada, oczywiście też i bracia, ludzie wierzący, bo to o tej taniej pociesze, to świat może bardziej o niej więcej wie. Natomiast człowiek wierzący zawsze będzie starał się też i pocieszać poprzez Słowo Boże, a więc to tak jakby sam Bóg pocieszał. W chwilach takich życiowych doświadczeń spotykamy też ludzi, którzy klepią po ramieniu i tak dalej, ale z tego nic nie wynika, z tego też nie ma pocieszenia, ale w Bożym Słowie, dlatego Słowo ma tą moc, ma moc pocieszyć. Kiedy czytamy nawet takie słowa, że ja jestem tym, który was pociesza, to widzimy tą moc, która dodaje skrzydeł. W trudnych chwilach dodaje tych skrzydeł. Możemy powiedzieć, że prorok Izajasz wypowiada te słowa ku pokrzepieniu serc ludu, przed którym był okres niewoli, były bardzo trudne chwile, ale on chce ich pokrzepić. I te słowa nie są pustą deklaracją. Kiedy czytamy inne fragmenty, może zobaczmy sobie jeszcze jeden fragment z tejże księgi. Zobaczmy może 30 rozdział. I może od 18 do 20. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jerozolimie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania. Gdy go tylko usłyszy, odezwie się. A chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał twój nauczyciel i twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela. Też takie wspaniałe słowo pocieszenia. W czasach Izajasza naród wybrany, Izrael, był w takiej, można powiedzieć, troszeczkę rozterce. Wydawało im się, że te wszystkie obietnice, które wcześniej Bóg złożył, które zadeklarował, że te obietnice ciągle będą z nimi, bez względu na to, jak oni będą się zachowywać, bez względu na to, jak będą żyć, będą dla nich takim zabezpieczeniem, taką ochroną. Tak wydawało się Izraelowi. Oni uważali, że wszystko będzie dobrze, niezależnie od tego, co się wydarzy. Ale widzimy, że bardzo mocno się mylili. Kiedy czytamy historię narodu izraelskiego, widzimy, że tu akurat mieli złe myśli, źle sobie to wszystko wyobrażali, że Bóg jak raz złożył obietnicę, to bez względu na to, jak oni będą żyć, czy będą posłuszni, czy nie będą posłuszni, te obietnice będą ich dotyczyć. Tak oczywiście nie jest. To także, bracia i siostry, jest taka dobra lekcja, myślę, że to jest dobra lekcja dla nas. Boże obietnice, oczywiście my się ich chwytamy, my je bierzemy do siebie, ale też Bóg oczekuje od nas wierności, oczekuje od nas posłuszeństwa. Wtedy te obietnice będą też i nasze. Tak jak oczekiwał od Izraela, tak i od nas tego oczekuje. Bóg oczekuje oddawania chwały, oddawania czci Jego świętości. Oczekuje od nas wierności, posłuszeństwa. Chce, abyśmy Mu to dawali. Kiedy lud ma Boga, ma wszystko. Izrael też mógł mieć wszystko. Oczywiście poprzez swoje nieposłuszeństwo, poprzez zatwardziałość swoich serc, wiele obietnic ich ominęło, ale również my, bracia i siostry, mając Boga, mamy wszystko. To przeświadczenie nie zmieniło się mi dziś. My możemy powiedzieć również dzisiaj, że mając Boga mamy wszystko i nic tak naprawdę więcej nie jest nam potrzebne. Mamy Boga, mamy wszystko. To On jest źródłem naszego życia, to On jest naszą pociechą. On dał zbawienie w osobie Jezusa Chrystusa. On wyznacza ścieżki naszym drogom. On pokazuje, którą drogą należy iść, aby zachować tą wierność aż do końca. On te ścieżki wyznacza. I na dzisiaj potrzeba nam tylko, aby Jemu zaufać, tak? Do końca zaufać, bezgranicznie, nie popełniać takich błędów, jakie popełniali Izraelici. Czy potrafimy tak zaufać? Oczywiście może nie jest to łatwe, ale trzeba ufać Bogu do końca. Wierzyć, że On wszystko dobrze uczyni, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. I wiemy, że Pan przeprowadza przez doświadczenia, nawet przez najtrudniejsze. Kiedy czytamy Księgę Psalmu, widzimy, przez jakie doświadczenia Dawid przechodził. Pan go przeprowadził przez wszystko. Przez cierpienia, przez zniewolenie, przez prześladowanie. Jego życie było zagrożone, życie Dawida, a jednak Pan przez wszystko go przeprowadził. I dlatego mógł powiedzieć, że warto Bogu zaufać. Warto ufać Mu w każdym czasie, że On wszystko najlepiej uczyni, że On przeprowadzi, wzmocni, pocieszy, kiedy będzie trzeba. Znając te wszystkie obietnice, bracia i siostry, nawet te, które dzisiaj czytaliśmy tutaj, nigdy nie możemy powiedzieć, że Bóg nas opuścił, bo Bóg nigdy nas nie opuści. Nigdy nie możemy powiedzieć, że jest daleko od nas. On nigdy nie jest daleko od nas. Czasami my sami oddalamy się od Niego, ale Bóg zawsze jest blisko. Kiedy Izrael, po historii Izraela, kiedy Izrael był blisko Boga, widzimy, jakie błogosławieństwa. Kiedy się oddalał, te błogosławieństwa jakby też odchodziły od nich. Spojrzenie, takie właśnie spojrzenie na naszego Pana, z wiarą, z ufnością. Kto już teraz w ten sposób patrzy, kto Panu zaufał, to może być pewny, że nigdy się nie zawiedzie, że Bóg wzmocni, że Bóg przeprowadzi. Miłość Boga doda nam tych takich dobrych sił, często potrzebnych, wzmocni nasze życie. Nie bądźmy, bracia i siostry, głusi na to. Poddawajmy się Jego woli i wierzmy, ufajmy, że Bóg wszystko dobrze uczyni i będziemy mogli Mu jeszcze oddać za to chwałę i cześć i uwielbienie. Amen.
Chwała Panu Bogu łaskawemu. I jak to dobrze żyć z Bogiem. Mariolka teraz mówi, że nie będzie czytać tych wszystkich pocieszających miejsc, tych dobrych obietnic, tego słowa, które dodaje jej sił, zachęty, bo tak jest ich dużo. Chwała Panu Bogu. I one są teraz dla niej. Te pocieszenia ze Słowa Bożego są szczególnie dla tych, którzy ich potrzebują, a nie dla tych, którzy nie potrzebują. To wtedy Bóg mówi. A jak przychodzi bieda, jak przychodzi ucisk, to wtedy Bóg jakby odwraca się. Nie, one są teraz dla nas i one są teraz dla Marioli, żeby nimi żyła, żeby im wierzyła i żeby z nich czerpała siłę. Chwała Panu Bogu, że wiele zostawił wspaniałych obietnic. Wiele. To jest naprawdę nasz dobry, dobry Ojciec. I dał nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, który jest naszym przyjacielem. Przyjacielem, który nigdy nie zawiedzie, który jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chwała Panu Jezusowi. Chcę przeczytać historię, którą bardzo dobrze znamy z Ewangelii Mateusza z 8 rozdziału. Od 23 do 27 wiersza. Taka bardzo spektakularna historia, wydarzenie, bardzo takie dziwne, niezwykłe, wyjątkowe, nawet biorąc pod uwagę wszystkie wydarzenia, które są opisane w Ewangelii, jest to jedno z bardziej wyjątkowych wydarzeń, niezwykłych. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Dzisiaj Piotrek wspominał ten werset.
Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne. Gdy Jezus wsiadł do łodzi, uczniowie poszli za nim. Jezus wybrał tą podróż i ten czas. I można powiedzieć, Jezus pociągnął za sobą uczniów. To była myśl, zamiar Pana Jezusa. A oni poszli za Nim, uczniowie Jego. Wiecie, jeśli było tak, że oni przeczuwali, że to może być niebezpieczna podróż, mogło tak być. Zawsze mówimy, że na morzu Genezaret powstaje gwałtowna, nagle, znikąd, bo są takie. Ale to byli ludzie, którzy całe życie spędzili nad tym morzem i trudnili się, większość z nich trudniła się rybołówstwem. I może było tak, że oni czuli, że jest to niezbyt dobra pora na wypływanie. Jeśli wczoraj patrzyliśmy, czy przedwczoraj na niebo, wiedzieliśmy, że nie ma co wybierać się bez parasola, prawda? Bo wiemy, że no, przy takim czymś może padać i będzie padać prawdopodobnie. I mogło być tak, że oni sami nigdy by na taką rzecz się nie odważyli i nie wsiedli, żeby płynąć, bo powiedzieli zbyt niebezpieczny czas. Ale ponieważ Jezus wsiadł do łodzi i chciał się przeprawić i powiedział im, płyńcie ze mną, oni też wsiedli. I może w tym już, ja nie mówię, nie twierdzę tak, bo może było pięknie i słonecznie, ale tego nie piszę, więc nie mam prawa nie mówić tak, czy upierać się przy tym, ani przy tym. Ale mogło być tak, że oni tą dozę zaufania do Chrystusa wykazali już w tym, że wsiedli. Panie, nie warto może płynąć, nie warto, czy to trzeba, czy może by chcieli podyskutować, ale wsiedli bez słowa, bo Jezus powiedział, chcę się przeprawić na drugą stronę. Poszli za Jezusem. Poszli za Jezusem. Czy jest tak łatwo, kiedy Jezus nas wzywa, abyśmy cokolwiek zrobili, żebyśmy poszli za Nim, żebyśmy zaufali Jemu? Czy jest tak łatwo pójść za Nim? Kiedy Pan Jezus woła ludzi ze świata, kiedy woła grzeszników, kiedy przybliża się do ich serca i kiedy ich zachęca i oni słyszą Jego głos, czy jest im łatwo pójść za Jezusem? Jakże często te przeszkody, wątpliwości, niedowiarstwo sprawia, że mimo tego, że Jezus mówi pójdź do mnie, nie idą. Zaufaj mi. Boją się zaufać. Jakże wiele. Wiecie, byłoby dwa razy więcej nawróceń, gdyby nie te wątpliwości, gdyby nie te przeszkody. Bo z jednej strony chce się przyjść do Jezusa, który daje pokój, który daje życie wieczne, ale z drugiej strony są moje wątpliwości, są rzeczy, w których siedzę od urodzenia. Trzeba przełamać coś, trzeba zostawić, trzeba zawierzyć, zaufać Panu, że to jest dobry wybór. Ile jest z tym problemów, prawda? I wiemy, że to są wielkiej miary problemy, że przez nie wielu ludzi odwraca się od Jezusa i nie idzie za Nim. Albo zwleka. Uczniowie może mieli obawy, żeby wsiadać w taką pogodę, w taką porę do łodzi, ale ponieważ Jezus tam wsiadł, to więc oni też wsiedli. Przeważyło to zaufanie do Jezusa Chrystusa, że z Nim chyba nam się nic nie stanie, wszystko będzie dobrze. I oto nawałnica wielka powstała na morzu, tak, że fale przykrywały łódź. Powiem i tak, jeśli ktoś podejrzewał, czy ktoś po cichu mówił, może nie warto jechać. Teraz miał prawo powiedzieć, no i mówiłem. I co się stało, i co się z nami dzieje? Oto nadchodzi śmierć. Powstała tak wielka nawałnica, że ginęli. Powstała taka wielka nawałnica, że nie widzieli ratunku i tego ratunku znikąd nie było. Stanęli w takiej sytuacji, w takim momencie, że oczywiście ich umiejętności, ich siły, ich to wszystko poszło, to się okazało absolutnie niczym. Absolutnie niczym. Bo jak dać sobie radę, kiedy fale przykrywają łódź? Ta łódź tonie. Po prostu tonie. Nie można wyrzucić. Nie mieli pompy o wydajności 100 tysięcy litrów na godzinę, żeby wypompować. Fale przykrywały łódź i łódź wtedy tonęła. I oni krzyczą, toniemy. Toniemy, tak? Wiecie, poszli za Jezusem i stanęli na progu śmierci. I śmierć zajrzała im w oczy. Ja myślę, że kiedy Mariola się dowiedziała o tym, jest to takie stanięcie na progu śmierci. Nagle śmierć, powiem, wyglądnęła za węgła. Bo jeśli Bóg nie zaingeruje, to raczej nie ma się czego innego spodziewać. W drodze za Jezusem spotykają nas takie doświadczenia, spotykają nas takie problemy. W drodze za Jezusem. Przychodzi wtedy szatan i oskarża, Boga oskarża przed nami. Jaki jest twój Bóg? Może najpierw przychodzą tacy przyjaciele, jak przyszli do Joba, przyjaciele, tak? I zaczęli oskarżać go, jakim ty jesteś? Jakim ty byłeś? To nie ma tak, że przyszło to na ciebie od tak sobie, albo bez niczego. Oni niby bronili Boga, ale oskarżali Joba. Bo nie umieli sobie poukładać, że to może być inaczej, bo jakże to może być inaczej? Nigdy w życiu tak się nie działo, nigdy w historii się tak nie działo, że Bóg pozwolił szatanowi, powiem, doświadczać Joba. Sługę wiernego, sługę sprawiedliwego, bogobojnego, któremu nie było równych na całej ziemi. Nim się to nie mieściło w głowie, a powiem, Boga miłowali, Boga znali, wiedzieli, że no Bóg tutaj nie mógł zawinić, więc musiał zawinić Job. I takie przychodzą, wiecie, zwątpienia, i takie głosy przychodzą. I zobaczcie, jaka była silna wiara Joba, który mógł mówić, niech Bóg spojrzy na moje życie. On mówił do Boga wprost, Panie, spójrz na moje życie. Jeśli to ma tak być, jak ci mówią, to popatrz, jak ja żyłem. Wiecie, to jest takie ważne, jak my żyliśmy. Mariola to mówiła, że dziękuję Bogu za to, że ten czas dobry spędzała z Bogiem i blisko Boga, szukając oblicza Bożego. Wiecie, kiedy to jest ważne, kiedy mamy się dobrze, kiedy nic nam nie grozi, wszystko się fajnie układa, albo bardzo fajnie. I mówimy, tak fajnie nam się to układa. I wtedy lekceważymy swoją społeczność z Bogiem. Wtedy pozwalamy sobie na to, żeby, bo przecież nie jest potrzebne, czy tak potrzebne, modlitwa, czas modlitwy, czy tak mi tak potrzebne, pilne słowo, tak mi jest dobrze. Jestem szczęśliwy, ja w ogóle dziękuję Bogu, ja się cieszę, chwała Ci, Panie Boże. Ale często ten czas marnujemy. Bo przecież Boga znamy. Bo przecież chodzimy do kościoła. A gdzie społeczność indywidualna? Gdzie społeczność w Duchu Świętym? Pan Jezus jej pragnie tak samo jak w czasach ucisku naszego. Chce z nami rozmawiać. On też czekał drzwi naszego serca każdego ranka. Czy dobry ranek, czy smutny ranek, prawda? On chce, on nas miłuje nie tylko w dni złe. On nas miłuje w dni dobre. On chce z nami rozmawiać. On chce nas prowadzić, on chce nas uczyć. Jakie to ważne wieść z życia wierne przed obliczem Bożym. Bo nie wiesz, co jutro, tak? Bo nikt nie wie, co jutro. Nikt nie wie, jakie doświadczenie przyjdzie. Nikt tego nie wie i nikt się tego nie spodziewa. Jak to dobrze ten czas wykorzystać i wypełnić życiem z Bogiem, bo życie z Bogiem polega na tym, że zawsze z Nim jesteśmy. Społeczność w Duchu Świętym polega na tym, że zawsze jest ta świątynia w naszym sercu, a nie w tamtym miejscu i w niedzielę. Po to wylał Ducha Świętego do serca naszego, na wszelkie ciało jest napisane. Po to stworzył świątynię już nie w Jerozolimie, ani tam, ani gdziekolwiek, tylko prawdziwi chwalcy będą Go chwalić w duchu i w prawdzie. Żeby stworzyć możliwość i nam, i sobie mieć zawsze ciągłą społeczność, nieustającą społeczność z Bogiem, z Nim, a Bóg z nami. I zawsze powinniśmy o tym pamiętać, bracia i siostry, i wtedy budować swoją wiarę, i wtedy zbierać, i wtedy umacniać ją. I gdy przyjdą doświadczenia, wtedy tak okaże się, że zamiast rozpaczać, to widzimy w sobie Bożym pełno pociechy. Chwała Bogu, to jest wierność Jezusa Chrystusa. On nie zdradza w trudnych chwilach. On się nie odwraca i on się nie okazuje też bezsilny. I kiedy budzą Jezusa i mówią, Panie Jezu, w taką matnię wpadliśmy. Ratuj nas, bo giniemy. Przyprowadziłeś nas tutaj, ale teraz giniemy. Ratuj nas. Ja nie wiem, co oni myśleli. Wiecie, w jaki sposób ich Chrystus może uratować. Już nie zastanawiałem się, czy chodzenie po wodzie było przed, czy po. Jeśli było przed tym i widzieli już Jezusa chodzącego po wodzie, może myśleli, że ich razem jakoś zgarnie, że się schwycą Jego, a On przeniesie ich przez tą wodę. Może myśleli, że przyjdą aniołowie i łódź ich uniosą, bo przecież zalewają fali. Tak się nie da dopłynąć. Utoniemy. Może myśleli, że staną aniołowie po bokach i przewiozą ich. Może nic nie myśleli, tylko wołali w rozpaczy, ratuj nas, Panie Jezu. Ale na pewno nie myśleli o tym, co Jezus uczynił. Na pewno nie myśleli, że to będzie tak. To jest niemożliwe, żeby ktoś uspokoił burzę. To jest niemożliwe, żeby ktoś mówił do wiatru. Chory może tylko mówić do wiatru, ale wiatr wieje jak chce i kiedy chce. I zawsze wieje. I nikt jeszcze nie uciszył wiatru. I nikt jeszcze burzy nie uciszył. Wiecie, Jezus, ja tak powiem, czytając ten fragment akurat w Ewangelii Mateusza, ona jedna mówi, że Pan Jezus zanim uciszył morze, zwrócił się do nich i powiedział do nich o małowierni. Inne Ewangelie mówią, że po uciszeniu im powiedział to. Dobrze, że to nie mówię tego po to, żeby dyskutować o Słowie Bożym. Cieszę się, że akurat teraz znalazłem, bo to mi też coś innego mówi. Jezus jeszcze w tej rozpaczy ich, jeszcze w tym braku nadziei. Brak nadziei i brak i rozpacz ogarnęła ich duszę i byli przekonani, że giną faktycznie i zginą, jeśli jakiegoś cudu Jezus Chrystus nie dokona. A Jezus im zanim przyszło światło, z tego wynika, Jezus mówi do nich, czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Czemu jesteście bojaźliwi? Czemu się boicie? Nie mówi, czemu mnie zbudziliście, nie mówi, czemu to trzeba było zostać. Nie, w tym momencie, w tej tragedii, w tym takim przerażeniu ich mówi, dlaczego się boicie? I przyczyną była małowierność. A jak się nie bać, jak toniemy? Jak się nie bać, jak się zerwała gwałtowna burza i fale przelewają się przez łódź? Jak się nie bać? Jak nikt z nas tutaj żywy nie wyjdzie stąd, jak się nie bać? A Jezus im w tym stanie, powiem, w tej kipieli mówi, dlaczego się boicie? Dlaczego jesteście bojaźliwi? Bracia i siostry, a kto by nie był bojaźliwy? Ja powiem tak, dzieci Boże nie będą bojaźliwe. Dzieci Boże nie boją się. Chwała Jezusowi. One się nie boją, bo Jezus jest z nimi. Bo Jezus jest ich przyjacielem. Bo to ich mówi ich wiara. I mówiąc to do nich, najpierw powiedział, a potem wstał, zgromił wiatr i morze i nastała wielka cisza.
Chwała Panu Bogu. Wiecie, oni dojrzeli, zobaczyli taką rzecz, która ich, powiem, tak zadziwiła, chociaż widzieli wiele, wiele wielkich rzeczy, ale takich nie widzieli. Nie wyobrażali sobie, że Bóg może w taki sposób działać. Nie wyobrażali sobie, że Jezus ma taką moc. Nie wyobrażali sobie tego, nigdy nie przyszłoby im na myśl, że w takim momencie to w taki sposób Jezus potrafił ratować. Nigdy. Że zamiast czynić jakieś tutaj środki, zamiast w jakiś inny sposób, widzieli, jak on uzdrawiał, widzieli, jak kładł ręce na chorych i oni byli uzdrawiani, widzieli, jak błogosławił trędowatych i oni byli oczyszczani, widzieli, jak kładł ręce na oczy, palce widzieli, głusi słyszeli, widzieli wiele rzeczy. Nie wyobrażali sobie, to było nie do pomyślenia, to było ponad ich zrozumienie, że Jezus może stanąć w środku zburzonego morza, tak samo zagrożony jak oni. Może stanąć na tej tonącej łodzi, wyciągnąć ręce i powiedzieć, ucisz się. Powiedzieć do morza, ucisz się i do wiatru, ucisz się. I się uciszyło i spokój się zrobił. Jaki Bóg jest wszechmocny. Jaki Jezus jest wszechmocny. I taki ten Jezus jest i dzisiaj. Wiecie, i tylko dlatego, że my mamy Jezusa Chrystusa i wiemy, kim On jest i wiemy, jaką ma moc, i wiemy, że nas miłuje. Możemy dzisiaj być, powiem, uspokojeni, niebojaźliwi, nierozpaczający, ale możemy być ufni. Wiecie, ufni. I tak sobie myślę, tak każdy, ja myślę, że każdy z nas analizuje swoje życie, a gdybyś ty się dowiedział to, co się dowiedziała Mariola niedawno, co by się stało w twoim życiu? Kochani, ale kiedy my spolegamy na Panu, to obojętnie, czy to jest, nie wiem, zawał serca, czy to jest jakaś, nie wiem, jakieś zakażenie, czy to jest rak, czy to jest początek, czy to jest taki mały guz, czy to jest taki duży guz, jak u Marioli. Czy to jest niezłośliwy, czy to jest złośliwy? Wiecie, przed obliczem Bożym, kiedy stoimy, kiedy przynosimy i stajemy przed Panem, jakie to ma znaczenie? Żadnego znaczenia. Jakie to ma znaczenie? Jaka choroba? Jak zaawansowana? Co lekarze mówią? Jakie to ma znaczenie? Żadnego znaczenia, jeśli przed Jezusem stajemy. Jeśli Jezusowi ufamy, jeśli oddajemy to Jezusowi. Jakie to ma znaczenie? To nie ma żadnego znaczenia. Jezus może wszystko. Chwała Panu Bogu. Naprawdę, On wszystko może. Mało On powiedział tym, którzy wierzą. Wszystko jest możliwe wierzącemu. Tak myślę, kiedy Jezus chodził po ziemi, kiedy przynosili do Niego setki, tysiące chorych. Przychodzili chorzy, którzy mogli przychodzić. Przynosili chorych, którzy nie mogli chodzić. Kładli przed Nim. To były setki, to były tysiące ludzi. I może wielu z nich myślało, daleko jestem do Chrystusa, może się zmęczy, może ustanie, może skończy, może mi się nie uda. Albo może moja taka choroba jest. Wielu musiało być takich, którzy takie mieli wątpliwości. A jak było? Tak było, jak myśleli? Tak było, jak prawdopodobieństwo mówiło, że faktycznie może uzdrowić tylko 100, może 200, jej, to już jest tak dużo. A czytam w Ewangelii, wszystkich ich uzdrawiał. Wszystkich. Chwała Panu Jezusowi. Kiedy trędowaci przychodzili, to jakie to miało znaczenie, jak był zaawansowany jego trąd? Czy początek, czy już śmierć mu zaglądała w oczy? Tych 10, co stanęło, nie pisze tam, w jakim stanie byli. Czy byli w równym stanie, dopiero rozpoznali swoją chorobę? Może był taki, a może był już tam taki, który liczył dni do końca swojego życia. Jakie to miało znaczenie? Jezus powiedział, idźcie, ukażcie się kapłanom. I kiedy szli w drodze, wszyscy zostali uzdrowieni. Wszyscy. Nasz Pan ma wszelką moc na niebie i na ziemi i czyni wszystko, co zamierza. Jak to dobrze jest ufać Bogu i wołać do Niego. Ja dziękuję Bogu za to, że Mariola ma takie myśli i że ma takiego ducha, taki duch wiary, że Bóg da jej najlepsze, nawet jeśli da to najgorsze według ludzi. To będzie najlepsze. Wiecie, to jest taki czysty grunt, na którym dziecko Boże dobrze i mocno stoi. I może modlić się, Panie Boże, Ty możesz mnie uzdrowić, wierzę. Wiecie, to jest jedna z największych przeszkód w modlitwie o uzdrowienie. Kiedy człowiek mówi, myśli, boi się i myśli o swoim rozwiązaniu tylko i mówi, Boże, nic więcej, tylko to. To jest jedna z największych przeszkód. One łamią wiarę. Taka postawa łamie wiarę człowieka. Wiecie, on cię nie może zdobyć na to, by powiedzieć, Panie, ale niech będzie wola Twoja. Panie, Ty jesteś naprawdę moim przyjacielem. Panie, Ty mnie nie skrzywdzisz i mojej rodziny nie skrzywdzisz. I wierzę, Panie, że Ty możesz wszystko uczynić. I wierzę, że w Twoich rękach jest moje życie. Wiecie, i to jest cudowne, kiedy tak możemy stać przed Bogiem. I co z tego, że tam morze się rozwścieczyło? I co z tego, że to była sytuacja beznadziejna? I absolutnie ani jeden człowiek, ani 100 ludzi nie mogło pomóc. Chociażby wszyscy zgromadzeni dookoła tego jeziora, tam były miasta całe. Setki tysięcy, nie wiem, zaczęli krzyczeć na tą wodę. Zasłaniać kocami, nie wiem, cuda robić, to by tego wiatru nie uciszyli. A Jezus stanął i powiedział, ucisz się. I się uciszyło w tym samym momencie. I nastała wielka cisza. Chwała Panu Bogu, że takiego Boga mamy. I oni dziwili się, mówiąc, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne. Kim jest ten? Nasz Jezus jest właśnie tym, który ma wszelką moc. Niech Jemu będzie oddana chwała i cześć z naszych serc. Amen.